To będzie muzyka słowa, a tą muzykę razem ze mną, no Łukasz Jankowski przy mikrofonie, a to była rozmowa Jaśminy Nowak, będzie tworzył Piotr Trudnowski, który zmierza naszego studia. Piotr Trudnowski, prezes klubu Jagiellońskiego, teraz trzeba będzie bardzo uważać, żeby się nie pomylić, bo już był prezes instytutu, teraz jest prezes klubu. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Sprawdzę jeszcze moją komórkę i SMS-y, ale nikt...
Z kim pan redaktor rozmawia, tak?
Tak, rozmawiam i SMS-uję, bo staram się naszym radiosłuchaczom przedstawić, co się dzieje na klubie parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości, ale cały czas nie mam żadnych konkretnych informacji do przekazania, poza tym, że jeszcze chyba się nie rozpoczęło wystąpienie prezesa PiS-u. No dobrze, to może jeszcze ktoś za SMS-uje, to wtedy państwu przekażę informację z pierwszej ręki. Dekalog, Pakt Demokratyczny, to jest dokument, który państwo w klubie Jagiellońskim stworzyli dla nowego Sejmu. O co chodzi?
I Senatu. No, jesteśmy w takiej sytuacji, że mamy dwie różne większości i dwie różne mniejszości w Polsce. Prawdopodobnie będziemy mieli do czynienia z inną większością parlamentarną, większością rządową, która ma rzeczywiście poparcie w Sejmie. No a wybory do Senatu tak się ułożyły, że na dzisiaj cały czas chyba wszystko jeszcze wskazuje na to, że to opozycja będzie miała tam większość, wybierze tam marszałka i tak dalej, i tak dalej. No a być może część z państwa pamięta, że wielokrotnie w polskiej debacie publicznej podnoszono takie hasła pakietów demokratycznych, no i z tymi pakietami jest piękna historia. No
obecna partia władzy mówiła,
tak,
że
uchwali pakt demokratyczny. Pierwsze pakiety demokratyczne to był rok 2010, kiedy Kazimierz Michał Ujazdowski wrócił po pewnym czasie przerwy i samodzielnej drodze politycznej do Prawa i Sprawiedliwości i wtedy rzeczywiście przygotował taką
Polska
propozycję.
Plus,
Polska 21, tak. Polska Plus, tam różne były takie. Też jestem pasjonatem tych historii. Natomiast rzeczywiście było tak, że Kazimierz Michał Ujazdowski wtedy przyniósł taki zestaw propozycji zmian w regulaminie Sejmu, które powinny upodmiotowić mniejszość. Sprawić, że mniejszość będzie miała cokolwiek do powiedzenia w parlamencie, będzie miała wpływ na to, co się dzieje, będzie mogła lepiej kontrolować rządzących. No i Prawo i Sprawiedliwość wielokrotnie do tych pomysłów wracało, kilkukrotnie składało w różnych kadencjach takie propozycje zmian w regulaminie.
Aż przejęło władzę,
złożyło pakiet demokratyczny w mocno okrojonej wersji, a ostatecznie uchwaliło z niego takie najmniej kontrowersyjne punkty. No i wtedy ten pakiet demokratyczny, zanim jeszcze przejęła Kazimierza Michała Ujazdowskiego, to przejęła Platforma Obywatelska, chyba też klub Kukiz 15 też zgłaszał swoją wersję. No i wtedy oczywiście już PiS odrzucał te propozycje, które się pojawiały. No i to wszystko brzmi zabawnie, ale te wszystkie postulaty, które się pojawiały, są w większości bardzo sensowne, a my postanowiliśmy je rozszerzyć, licząc przede wszystkim na to, że mamy do czynienia z taką sytuacją, kiedy ci wszyscy, którzy będąc w większości, odrzucali te pomysły, teraz w drugiej izbie będą w mniejszości, przypomną sobie, czym to pachnie i w związku z tym może stwierdzą, że fajnie by było, gdyby można było coś jako opozycja w którejkolwiek z izb parlamentu zrobić.
Na sekundę, za chwilę wejdziemy w środek tego paktu demokratycznego państwa autorstwa, czyli klubu Jagiellońskiego, ale najpierw ogólna konstatacja dla pana, to jest dla ciebie w zasadzie, to jest szansa, ta podwójna większość, podwójna mniejszość, to, że Sejm jest PiS-owski, a Senat jest platformerski, czy opozycyjny?
No ja powiem szczerze, że byłem pełen dość takich pesymistycznych myśli, jak ta informacja się pojawiła, nie dlatego, że samo w sobie to coś złego. Ja uważam, że gdyby o te 30 dni co do zasady zwolnił proces legislacyjny, to byłoby dobrze dla polskiego prawa i dobrze dla polskiej kultury politycznej, ale jednocześnie patrząc sobie na doświadczenia ostatnich lat, pomyślałem, no to chyba wszyscy wiemy, czym to się musi skończyć. To się musi skończyć tym, że opozycja uczyni z Senatu taki bastion, który będzie bez żadnego poważnego, czasem nawet uzasadnienia, blokował wszystko, co rząd zaproponuje, no a wtedy Prawo i Sprawiedliwość, wkurzone tym, że opozycja tak traktuje często sensowne projekty rządu, stwierdzi, że w Sejmie w takim razie jeszcze trochę przykręćmy śrubę, jeszcze trochę zerwijmy z kolejnymi dobrymi obyczajami parlamentarnymi. No i z tego powodu, z takiej dość smutnej refleksji wziął się ten pakiet, nad którym zaczęliśmy dyskutować i pracować w klubie Jagiellońskim, zakładając, że może jeżeli się z zewnątrz przedstawi taką propozycję, to będzie szansa na to, żeby przynajmniej niektóre z tych punktów sprawiły, że ten parlament będzie nieco bardziej optymistycznie nas nastrajał.
Wczoraj przed południem o 11 przed Sejmem mieliście państwo konferencję. Tam, o ile dobrze pytam, był stolik, 5 krzeseł, zastawa, zamiast potraw takich materialnych, sprawa duchowa, intelektualna, czyli zawinięty pakt demokratyczny. Ktoś przyszedł, któryś polityk usiadł przy tym stoliku?
Nie, nie zapraszaliśmy na to spotkanie polityków. Polityków zaprosili, daliśmy politykom tydzień. Wczoraj wieczorem zostały do nich wysłane listy tych, którzy nie oglądali konferencji. Z zaproszeniem na przyszłą środę o godzinie 12 do Klubu Jagiellońskiego w Warszawie na neutralnym gruncie zaprosiliśmy przedstawicieli 14 partii, które współtworzyły te 5 komitetów, które się dostały do parlamentu, tak żeby też docenić to, że mamy wyjątkowo kolorowy parlament.
A to już zweryfikuje tą liczbę, bo dziennikarze przeglądali, a dokładnie Wojtek Szacki przejrzał to do deklaracji samych posłów, do jakiej partii należą i wyliczył ich 17.
Tak, jest tego jakby te, które wymieniliśmy, to te, o których rzeczywiście mówiło się wprost, jako współtworzących komitety. Są takie ugrupowania jak Partia Republikańska, które mają tylko jednego przedstawiciela. Jest senator PPS-u przecież, prawda, tak, więc dużo ciekawych rzeczy się wydarzyło w tej kadencji, no ale stwierdziliśmy, że jakby to są pojedyncze osoby, które się znalazły na listach, a zapraszamy tych, którzy współtworzyli komitety i tego i tak jest 14, czyli całkiem sporo.
Na początek zaczynamy, jak to się skończy, bo to może jeszcze rozpoczkować.
To się może bardzo tak.
Nie wiem, czy to nie jest platformą. Punkt pierwszy, na tym się może skupmy. Marszałek tutaj w studiu wielokrotnie moim gościem był profesor Aleksander Bobko, senator, który był tylko jedną kadencję, bo PiS nie chciał z nim dalej współpracować w okręgu rzeszowskim, żeby był ich kandydatem na marszałka. Pan senator Bobko powiedział, że w tej chwili marszałkowie i Sejm i Senat są tylko pionki, to osoby, których nic nie zależy.
Można lubić albo nie lubić Marka Borowskiego, można lubić albo nie lubić Marka Jurka, można lubić albo nie lubić Ludwika Dorna, ale w czasach, kiedy ci politycy byli marszałkami Sejmu, rzeczywiście cieszyli się szerszym autorytetem niż tylko własnego zaplecza politycznego, a i w tym zapleczu politycznym byli politykami na tyle charakternymi, że można się było po nich spodziewać tego, że wykonają czasami jakieś ruchy niekontrolowane przez liderów swoich partii. No i mniej więcej tego byśmy dzisiaj oczekiwali, skoro możemy sobie wyobrazić taki model, w którym, prawda, i Sejm wybierze sobie takiego marszałka, który będzie na opozycję działał jak czerwona płachta na byka i Senat odpowie na to, prawda, analogicznym przykładem, no i wtedy nic sensownego z tego wyniknąć nie może, a pamiętajmy, że w wielu kryzysowych sytuacjach to będzie trudny parlament, no to rola marszałka może mieć bardzo duże znaczenie, no ja przywołuję jako taki przykład to posiedzenie Sejmu, na którym Jarosław Kaczyński mówił o mordach zdradzieckich i przebiegało ono w nocy w czasie protestów. Można się było tam spodziewać tego, że będziemy mieli eskalację kryzysu politycznego. Obrady prowadził Joachim Brudziński i okazało się, że to, że akurat on był wówczas wicemarszałkiem prowadzącym te obrady, jego doświadczenie, ale też autorytet, który miał wśród części opozycji jako poważnego polityka, z którym można rozmawiać, sprawił, że udało się wtedy tą sytuację załagodzić. Tak? No jeżeli mamy parlament, który właśnie grozi taką nieustającą wojną dwóch izb, to żeby marszałkowie mieli poważny autorytet wydaje się być wskazane.
Ale pytanie, czy da się go zapisać w regulaminie Sejmu, w ustawach, w aktach prawnych? To nie jest tylko kwestia...
To jest kwestia dobrej woli obu stron i tego, żeby w jakiś sposób nieformalny strony się porozumiało. Oczywiście
ale
nie da się tego...
wyboru kandydata, który ma autorytet oczywiście własny, a nie partyjny. Tylko.
Oczywiście, to musi być taka sytuacja, zresztą podobna sytuacja mamy z nią do czynienia na przykład w przypadku tych nominacji, które Senat będzie zatwierdzał. Prezes NIK-u, Rzecznik Praw Obywatelskich, cały szereg decyzji personalnych w tej kadencji będzie zależał od Senatu. No i tutaj proponujemy dokładnie takie samo rozwiązanie. Niech strona rządząca, czyli większość sejmowa, proponuje takich kandydatów, którzy mają szansę na bycie popartym przez przynajmniej część opozycji, ze względu na to, że cieszą się autorytetem i sama propozycja nazwiska już będzie gestem dobrej woli.
Myśli pan prezes, że da się odtworzyć czy ożywić na nowo naszą debatę parlamentarną, bo chyba jest zgodna opinia wszystkich i polityków, i obserwatorów, że parlament w zasadzie już stał się tylko fasadą.
No, być może ta sytuacja, w której się znaleźliśmy, siłą rzeczy będzie tego wymagała, tak? No bo czeka nas szereg niespodziewanych momentów. No ta większość senacka chociażby wisi na kilku głosach. Większość sejmowa też wisi na kilku głosach, zwłaszcza, że na przykład jeżeli ustawy będą wracały z Senatu do Sejmu, to tam na przykład głosy wstrzymujące się są liczone jako głosy, są inaczej niż w normalnym głosowaniu sejmowym, mają większe znaczenie, więc jeżeli się na przykład okaże, że kilku posłów postanowi się wstrzymać, to może się okazać, że sytuacja jest bardziej skomplikowana i poprawki senackie obowiązują, tak? Więc wiele może być w tej kadencji takich historii, których nie pamiętamy z ostatnich trzech co najmniej kadencji, kiedy są potrzebne pewnego rodzaju negocjacje międzypartyjne, międzyfrakcyjne, co zasadniczo jest dobrą informacją, no bo trochę nam ten parlament, powiedzmy sobie szczerze, no, zaczął być taką przyjemną, ale jednak przybudówką w naszym systemie politycznym, czymś, co tak naprawdę nie jest realnym miejscem podejmowania decyzji. No i są możliwe dwie drogi, albo będzie tak, że po prostu będziemy mieli potężną eskalację tego konfliktu, który się będzie ogniskował w dwóch izbach i w sporze pomiędzy nimi, ale też zobaczymy go na wielu innych polach, albo rzeczywiście liderzy polskiej sceny politycznej stwierdzą, że to jest dobry moment, żeby trochę to ucywilizować, stąd nasz pakt, który zaproponowaliśmy.
Ale to też zależy od woli politycznej, tak? Bo to jest
przede
kalkulacja
wszystkim
polityczna.
I właściwie tylko i wyłącznie. Tak naprawdę.
Czyli komuś
natomiast
się...
interes mają dzisiaj obie strony, dlatego zaproponowaliśmy ten pakt, dlatego zachęcamy do jego poparcia, bo to petycja, którą na stronie paktdemokratyczny.pl można podpisać. Zaproponowaliśmy ją po to, żeby pokazać politykom, że chyba te wyniki wyborów też coś mówią. To znaczy taki model sprawowania, prowadzenia polityczności, jaką prezentowały dwa główne obozy przez ostatnią kadencję, na poziomie tym, na którym te wyniki wyborów są zaskakujące, są chyba sygnałem, że nie do końca obywatele takiego sprawowania funkcji przez większość parlamentarzystów oczekują.
To jeszcze zanim mnie wyciągnął ze studia, to zadam ostatnie pytanie lekko po czasie dla prawicowca, który je i nożem, i widelcem, nowa kadencja, jaka będzie? Co jest największym wyzwaniem przed Prawem i Sprawiedliwością?
Myślę, że mamy przed sobą wielką zagadkę i pytanie o to, jaką Prawo i Sprawiedliwość chce być partią. No trochę tak jest, że wzmocniły się te frakcje w Prawie i Sprawiedliwości, czy te w Zjednoczonej Prawicy, tak? Czyli ugrupowanie Zbigniewa Ziobry i Jarosława Gowina mają więcej do powiedzenia, a jednocześnie mają skrzydłowe ugrupowania. No z jednej strony jest Polskie Stronnictwo Ludowe bardziej w centrum, z drugiej strony jest Konfederacja, no i trochę PiS będzie musiał jakoś lawirować pomiędzy tymi dwiema atrakcyjnymi ofertami walczenia o któryś z elektoratów. Prawo i Sprawiedliwość od lat chciało nie mieć konkurencji na prawej stronie. Dzisiaj ta konkurencja się w parlamencie pojawiła. A z drugiej strony, no jednak ja oceniam te ostatnie 4 lata, zwłaszcza te ostatnie 2 lata, jako takie zmierzanie Prawa i Sprawiedliwości bardzo konsekwentnie w stronie centrum polskiej sceny politycznej.
Jan Parys powiedział, okej, PiS straciło 300 tysięcy głosów na rzecz Konfederacji, ale zyskało 2 miliony w centrum. Rachunek jest prosty.
No właśnie pytanie, czy zyskało w centrum. Myślę, że zyskało trochę gdzie indziej, czyli wśród takich wyborców, którzy dotychczas byli niezmobilizowani, ale którzy też rzeczywiście nigdy nie głosowali na partie konserwatywne, tak? No bo to jest na przykład, nie wiem, prowincja zachodniej Polski, wiele post-PGR-owskich miejscowości.
Wygranie w województwie lubuskim.
Które zostały zaktywizowane politycznie, co w ogóle samo w sobie jest bardzo pozytywną informacją. Natomiast czy tak łatwo można powiedzieć, że te głosy pojawiły się w centrum? No cóż, Jarosław Gowin mówi wprost, jak go o to pytają dziennikarze, moi wyborcy zagłosowali na PSL. I wydaje mi się, że jest co najmniej kilkoro takich polityków w PiS-ie, którzy mają świadomość tego, że jednak na tej ostatniej prostej, kiedy już było wiadomo, że PiS będzie rządził kolejną kadencję, to na tej ostatniej prostej wyborcy przerzucili swoje głosy albo na Konfederację, albo na PSL. Po to, żeby ten pisowski walec jechał trochę wolniej, a jego kierowca musiał się rozglądać i na lewo, i na prawo.
2 minuty po godzinie 6:00 czas kończyć popołudnie wnet, zwłaszcza, że do Piotra Turnowskiego dzwoni żona, a to jest ostatni dzwonek, że trzeba się żegnać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Piotr Turnowski, prezes Klubu Jagiellońskiego, był ostatnim gościem popołudnia wnet 24 października. No nie udało, nie doczekałem się informacji, czy prezes Jarosław Kaczyński rozpoczął swoje wystąpienie, które miało podsumować kampanię wyborczą na Klubie Parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości, więc dopiero jutro w poranku się państwo dowiedzą wszystkich tajemnic, czy prawie wszystkich tajemnic tego, co się działo na spotkaniu polityków partii rządzącej. Te tajemnice przedstawi Krzysztof Skowroński. Teraz już zapraszam na poranek wnet, a ja się żegnam w imieniu Jaśminy Nowak, która była wydawcą programu, Piotra Szydłowskiego, który był realizatorem, i Jana Dudzińskiego również. I ja też mówię państwu do usłyszenia jutro, godzina 16:00 popołudnie wnet. Zapraszam, Łukasz Jankowski.